Bóg jest wspaniały, jest pośród nas. A dzisiaj mamy taki dzień, który w kalendarzach jest zaznaczony jako Dzień Zielonych Świąt. Więc jaki fragment biblijny możemy przeczytać w Dzień Zielonych Świąt? Dzieje apostolskie. A który rozdział? Drugi rozdział. Dobrze, no to czytajmy drugi rozdział. Jak chcecie, nie ma sprawy. Bo, dlaczego ja tak mówię? To nie jest jedyny opis w Dziejach Apostolskich wylania Ducha Świętego, w takim sensie, że ktoś zostaje napełniony Duchem Świętym i towarzyszą temu dary duchowe. To nie jest jedyny takie miejsce. Takich miejsc w Biblii, które bezpośrednio to opisują, jest trzy, które jeszcze opisują to pośrednio, są jeszcze dodatkowo dwa. Więc Dzieje Apostolskie mają co najmniej pięć miejsc mówiących o napełnieniu Duchem Świętym w sposób bezpośredni, opisowy w trzech miejscach, w dwóch miejscach jest to jakby pokazane tylko w pewnych zwrotach. Więc my przeczytajmy sobie ten klasyczny opis pochodzący, czy mówiący o Dniu Zielonych Świąt i chciałbym, byśmy czytali drugi rozdział Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy do wersetu 13, tyle że pominiemy wersety 9, 10 i 11, tak? Czytajmy więc. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Jak więc to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? Werset 12. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy? Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Przeczytałem to oczywiście z Biblii Ekumenicznej, z tego przymierza Piotra Zaręby, więc w Biblii Warszawskiej może być tam troszeczkę, niektóre zdania mogą być troszeczkę inaczej. Zwróćcie uwagę na ostatni zwrot wersetu 12. Werset 12. I tam jest pytanie. Ci ludzie, którzy byli świadkami wylania Ducha Świętego i jego skutków w uczniach, zadali pytanie, co to wszystko znaczy? I my dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, co to wszystko znaczy? Tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj Dzień Zielonych Świąt, ale uwaga, jedna istotna, bardzo ważna. Ta nazwa jest czysto polska. Na świecie nie spotkałem języka, w którym święto Pięćdziesiątnicy nazywano by Dniem Zielonych Świąt. To jest tylko i wyłącznie taka tradycyjna polska nazwa tego święta. Tak naprawdę to święto, w którym został zesłany Duch Święty, jest to izraelskie święto Pięćdziesiątnicy, po hebrajsku Szawot, i jest to święto, które też było zwane Świętem Żniw. Odbywało się 50 dni po święcie Paschy. Stąd, jeśli chcemy dobrze zrozumieć sens tego święta, potrzebujemy cofnąć się w historii Izraela do wydarzeń Paschy oraz zawarcia przymierza na górze Synaj. Jak pamiętacie, Izrael został wyprowadzony z Egiptu w noc Paschy. Każdy Izraelita musiał zebrać wokół siebie rodzinę, sąsiadów, wziąć baranka, tego baranka brali 5 dni wcześniej do swojego domu, przez 5 dni żyli z tym barankiem, a następnie w noc paschalną zarżnęli tego baranka, spuścili z niego krew do naczynia, tą krwią pomazali odrzwia i nadproża swoich domów, a następnie po oporządzeniu zjedli tego baranka. Potem zebrali wszystkie swoje przedmioty i opuścili swoje domy w Egipcie i opuścili cały Egipt jako wyzwoleni ludzie. Egipt był dla nich miejscem niewoli. W tej nocy zostali uwolnieni, wyzwoleni, wyprowadzeni przez Boga Jahwe z Egiptu. 50 dni szli po pustyni. Najpierw oczywiście doszli do Morza Czerwonego, potem przejście przez Morze Czerwone, a potem dalsza wędrówka. A po 47 dniach takiej wędrówki doszli do góry Synaj. I na górze Synaj Bóg do nich przemówił w bardzo mocny sposób. Księga Wyjścia, 19 rozdział, druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, czytajmy od wersetu 1 do 6. W pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, przybyli na pustynię Synaj i rozłożyli się tam obozem. Obozowali naprzeciw góry. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. I te słowa przekaż synom Izraela. W 3 dni później cały Izrael był gotowy, Bóg objawił swoją chwałę i zawarł przymierze z Izraelem. Opis tego znajdziecie w dalszej części 19 rozdziału Księgi Wyjścia oraz w 24 rozdziale Księgi Wyjścia. Dlaczego to jest takie istotne, dlaczego do tego wracamy? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na 2 ważne fakty. Najpierw Izrael został wyprowadzony z Egiptu, który był domem niewoli, gdzie byli uciskani, dręczeni, gdzie płakali, zgrzytali zębami, pełni troski, pełni bólu i cierpienia, byli niewolnikami w domu faraonów. Zostali wyprowadzeni w ponadnaturalny sposób. Bóg poprowadził ich, wyprowadził ich i poprowadził do miejsca na górze Synaj. Na górze Synaj natomiast mamy 2 wydarzenie istotne, w którym widzimy, iż Bóg przychodzi do Izraela za pośrednictwem Mojżesza, aby zawrzeć z Izraelem przymierze. To znaczy, aby sprawić, by Izrael zrozumiał jedną istotną rzecz, że zostali wyprowadzeni z Egiptu, aby stać się własnością Boga, aby stać się Bożym ludem, aby stać się nowym narodem. Do tego momentu oni nie byli narodem, a przynajmniej nie w sensie formalnym, nie w sensie, jaki był przyjęty w ówczesnych czasach, gdy mówiło się o narodach. Nie mieli swojej ziemi, nie mieli swojej struktury, nie mieli swojego przywódcy. Oni byli po prostu potomkami Jakuba. Jedną wielką rodziną, która co prawda rozrosła się w bardzo wielką rodzinę, bo ich oblicza się, że było wtedy około 1 600 000 Izraelitów z dziećmi włącznie. I teraz cały ten tłum został wyprowadzony z Egiptu po to, aby stać się własnością Boga. Ale zobaczcie, że do momentu zawarcia tego przymierza oni po prostu szli. Oni być może się cieszyli, że zostali wyprowadzeni z niewoli. Oni cieszyli się, że są na wolności. Oczywiście, jak to przystało na Izraelitów, marudzili po drodze trochę. Oczywiście mieli coś do powiedzenia. I Mojżesz miał z nimi 3 światy i 2 Ameryki. A taki to naród. Trochę Polaków przypominają. Więc oni szli i dopiero gdy doszli do góry Synaj, dowiedzieli się, po co oni wyszli. Bóg mówi, ja was wyprowadziłem po to, żeby zrobić z was naród wybrany. Będziecie moją szczególną własnością. Będziecie królestwem kapłańskim. Cechą istotną, szczególną, wyróżniającą Izraelitów było to, że Bóg zamieszkał pośród nich. To było coś niezwykłego, żeby żywy, przemawiający Bóg, którego nie widać, zamieszkał pośród jakiegokolwiek narodu. Co więcej, zawierając z nimi przymierze, Bóg Jahwe dał Izraelowi swoje prawo, dzięki czemu Izrael miał żyć w nowy sposób. To prawo było absolutnie nowatorskie. Nowatorskie pod względem etycznym, nowatorskie pod względem moralnym, pod względem zasad współżycia w domach, pomiędzy panami, niewolnikami, pomiędzy człowiekiem a jego rolą, pomiędzy uprawą ziemi, bydłem. To było niesamowite. Takie przepisy, jakie zawierało prawo mojżeszowe, nie będziemy teraz tego omawiać dogłębnie, to było coś niezwykłego w ówczesnych czasach. Żadna ówczesna cywilizacja, ani rozwinięta cywilizacja egipska, ani cywilizacje mezopotamskie nie miały takiego rozwiniętego doskonale prawa. ówcześni ludzie byli okropnymi barbarzyńcami. Okropnymi. I to, co robili, to włosy na głowie się jeżą. I nagle Izrael dostaje nowe prawo, jako nowy naród, aby żyć w nowy sposób, aby pokazać światu nowe wartości. Wow! Oni nagle mieli stać się wybranym narodem, przez który Bóg chciał pokazać całej ludzkości, słuchajcie, ja żyję, to po pierwsze, a po drugie, ja mam plan dla was, żebyście zaczęli żyć inaczej. Bo to, jak żyjecie teraz, moi drodzy ludzie, to jest dno i 3 metry mułu. Więc ja bym chciał, żebyście zaczęli żyć inaczej. I Bóg to wszystko chciał im zakomunikować całej ziemi poprzez Izraela. Dlatego ich wybrał, wyprowadził z niewoli, zawarł z nimi przymierze, dlatego ich prowadził i potem oczywiście wprowadził do Kanaanu i po to dał im też prawo. To jest bardzo istotne, żebyśmy to wszystko zobaczyli, zapamiętali, ponieważ w związku z tym, że ten plan nie wypalił, niestety Izrael z powodu ciała, jak mówili do Rzymian, okazał się słaby, niedoskonały, zawodny. Jako naród niestety nie sprawdził się i nie zrealizował całego zamysłu Bożego. W związku z powyższym Bóg postanowił zawrzeć z całą ludzkością nowe przymierze w nowy sposób. Nowe przymierze oznacza, że stare przymierze zostaje unieważnione, zostaje odsunięte i traci swoją ważność. Natomiast to, jak Bóg rozpoczyna swoje dzieło wśród ludzi, nabiera nowej jakości i jest realizowane w nowy sposób. Oczywiście Bóg zrobił to w Jezusie Chrystusie. Wspominaliśmy to dzisiaj, gdy przyjmowaliśmy chleb i wino w Wieczerzy Pańskiej. I zwróćcie uwagę, wiem doskonale, że jesteście zaznajomieni z tą sprawą, więc pójdę bardzo krótko, pokrótce omówię tę sprawę. Jezus Chrystus dokonał naszego wyzwolenia. Amen? Jezus odkupił nas z naszych grzechów, zapłacił cenę za wszystkie nasze winy i tym samym już zrobił wszystko, aby nas wyprowadzić z niewoli grzechów. Izrael został wyprowadzony z Egiptu, z niewoli egipskiej, a chrześcijanie, albo może inaczej ludzie, którzy uwierzą w Jezusa, dostępują wyprowadzenia z niewoli grzechów. Jezus już to zrobił. To już się dokonało. To już jest przygotowane dla każdego człowieka. Już do tego dzieła nie można nic dodać, nie można go ani uzupełnić, ani odnowić, ani powielić. To jest dokonane raz na zawsze na wzgórzu Golgoty. I teraz Bóg mówi do każdego człowieka, proszę bardzo, ja już to zrobiłem. Już warunki wyzwolenia są spełnione. Czy zechcesz skorzystać z tej oferty? I to jest meritum przesłania dobrej nowiny. Jeżeli ktokolwiek tu na tym miejscu jest jeszcze w swoich grzechach, nie jesteś pojednany z Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że Bóg już wszystko zrobił, żebyś był pojednany. On już wszystko załatwił, wszystko spłacił, zapłacił pełną cenę, spełnił wszystkie warunki. Jezus to wszystko dokonał. A co ty musisz zrobić? Uwierzyć w to i przyjąć to do swojego serca. Powiedzieć, tak, wierzę, że Jezus jest moim Zbawicielem i w doskonały sposób uwolnił mnie z grzechów. Kto w to uwierzył, jest wolny. Obróć się do kogoś i powiedz, jeśli oczywiście wierzysz to, jestem wolny. Halleluja! To jest niesamowite. Jesteśmy wolni od grzechów, jesteśmy wolni od niewoli grzechu, jesteśmy wolni od przekleństwa, jakie niesie za sobą grzech, jesteś wolny od demonów, jesteś wolny od przekleństw pokoleniowych i cokolwiek tam jeszcze diabeł sobie wymyślił. Jesteś wolny, ponieważ Jezus wyprowadził z niewoli każdego, kto w Niego wierzy. On już to zrobił. On był tym barankiem, który zapłacił za to. To jest niesamowite. Nie musisz już nic tutaj robić w tej materii. Dobrze. Więc, tak jak Izrael został wyprowadzony z Egiptu, tak my przez Chrystusa zostaliśmy wyprowadzeni z niewoli grzechu, ze strachu przed śmiercią, z przekleństwa śmierci. Ale zawarcie przymierza na Synaju miało jeszcze jedną ciekawą funkcję. Bóg zawarł przymierze z Izraelem na górze Synaj po to, aby wyprowadzić Egipt z Izraelitów. Jeszcze raz. Najpierw wyprowadził Izrael z Egiptu. Ale teraz przymierze na górze Synaj i nadanie prawa było po to, aby Egipt, który siedział w nich, w ich mentalności, w ich sposobie myślenia, zachowania, został wyprowadzony z nich. Więc najpierw zostali oni wyprowadzeni, a teraz z nich trzeba było coś wyprowadzić. Najpierw oni zostali uwolnieni, a teraz trzeba było ich uwolnić od czegoś. Dlaczego? Dlatego, że oni ciągle mentalnie zostali niewolnikami. Oni wyszli już 50 dni, mieli za sobą wolności, a oni ciągle byli jak niewolnicy. Nie kumali w ogóle, co się z nimi stało. Leźli przez tą pustynię, przez te Morze Czerwone, widzieli wielkie Boże dzieła i ciągle, a no narzekali, a to chcieli wracać do Egiptu. A, normalnie uciążliwie jak nie wiem co. Marudy takie, że głowa boli. Dlaczego? Bo oni mentalnie ciągle byli niewolnikami. Oni ciągle siedzieli w swoich zachowaniach, w swoim sposobie myślenia tam. Ich ciągle ciągnęło do tych ogórków, czosnku i cebuli. Jezus nas wyprowadził z niewoli. Pytanie, czy ty wyszedłeś z niewoli? To jest pytanie. Czy zostałeś uwolniony w swoim wnętrzu, w swoim sposobie myślenia, w swojej mentalności? Więc, aby ludzie, którzy poszli za Jezusem, nie mieli z tym żadnego problemu, w 50 dni po ukrzyżowaniu Chrystusa, oni trwali przez jakiś czas w modlitwie, według relacji dziejów apostolskich to 10 dni, trwali w modlitwie, bo Jezus ich tam takim nakazał, macie wrócić do Jerozolimy, macie się modlić, macie trwać w modlitwie i czekać. Tak, Jezus został wzięty do nieba 40 dni po swoim zmartwychwstaniu i 10 dni później oni trwali w modlitwie cały czas, 10 dni później zstępuje Duch Święty i zmienia ich wnętrze. I zmienia ich sposób myślenia. Zobaczcie na Piotra, to jest ciekawy przykład. Wyparł się 3 razy Jezusa, a taki kozak był, nie? Wcześniej. Potem zamykali drzwi, bo się bali Żydów, że ich tam będą prześladować, ścigać, że ich będą tropić. Siedzieli w zamknięciu i nagle w Dzień Zielonych Świąt wstępuje Duch Święty, o czym czytaliśmy na początku. I Piotr staje i zaczyna głosić Ewangelię, Ewangelię Królestwa. Jaka diametralna zmiana. Dlatego Piotr dostał klucze. Jezus dał mu klucze, aby on jako pierwszy otworzył drzwi. Potem otworzył drzwi poganom, tak, 10 rozdział Dziejów Apostolskich i na tym skończyła się jego funkcja kluczy. To jest ciekawe. Ostatnia wzmianka o Piotrze to chyba 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Potem już jest cisza. Ciekawe. W każdym razie on stanął jako nowy człowiek w Dzień Zielonych Świąt. Musiał przestać modlić się językami, tak? Więc zaczął mówić po hebrajsku do zebranych ludzi. I jest innym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że napełnienie Duchem Świętym ma bardzo ważną funkcję przemiany wewnętrznej człowieka. Powiemy sobie teraz o paru funkcjach, które daje napełnienie Duchem Świętym. Pamiętaj, wszystko, co teraz powiemy, dotyczy człowieka, który uwierzył, że Jezus jest jego Zbawicielem. Czyli nawrócił się do Jezusa. Uwierzył, że On jest jego osobistym Zbawicielem i przyjął go do swojego serca. Jezus uwolnił cię, czy uwolnił takiego człowieka, a następnie napełnia cię, czy chce napełnić cię swoim duchem, po to, aby po pierwsze stare życie zostało z ciebie usunięte ze wszystkimi jego nawykami, z jego przyzwyczajeniami, z całą mentalnością grzesznika. Dlatego, że gdy ludzie się nawracają, przyjmują Jezusa do serca, przeżywają to w różny sposób, jedni bardzo wstrząsająco, inni na spokojnie. Sposób przyjęcia Jezusa do serca nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj w duchowej rzeczywistości dokonują się istotne rzeczy. Ale potem trzeba żyć dalej. I okazuje się, że przyjmujemy Jezusa do serca, a ciągle znajdujemy w swoim życiu jakieś zachowania, które są ze starego życia. Tak czy nie? Czy to tylko ja tak mam? Wszyscy to mamy. Więc, aby te wszystkie zachowania, te sposoby myślenia, na przykład, co mam na myśli mówiąc o sposobach myślenia, w twoim domu zawsze przycinało się ciasto do brytwanki. Znacie tę historię? Tak. Nie, nie znacie. To była wołowina, nie ciasto? Dobrze. Brytwanka. Zanim mama przygotuje wołowinę do pieczenia, to ją obcina. I córka patrzy i mówi, mamo, czemu ty przycinasz tą wołowinę w ten sposób? Bo moja mama tak robiła, twoja babcia, i moja babcia, czyli twoja prababcia też tak robiła. Dobrze. Prababcia jeszcze żyła. Więc ta córka poszła do prababci i mówi, prababciu, powiedz mi, czemu moja mama przycina tą wołowinę? I mówi, że ty tak robiłaś i twoja córka tak robiła i teraz ona tak robi i ona mówi, żebym ja też tak robiła. Nie, brytwanka była za mała, musiałam przyciąć tam, żeby się zmieściła. Ale mama tak robiła, babcia tak robiła, to ja też tak będę robił. Mój tata prał mamę, mój dziadek prał swoją, moją babcię, tak? Mój pradziadek też prał, a jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. Więc ja też mam prać. Ojciec prać? Prać. Nie wiem, czy mój dziadek bił babcię, nie mam żadnego pojęcia. Nigdy go o to nie pytałem, ani jednego, ani drugiego. To jest ciekawe. My mamy wpisane kody. Mamy kody grzeszników. Na przykład ktoś zrobi coś, a tak reaguje od razu. Skąd to masz? No, nabyłeś jako grzesznik reakcję, że od razu byś mu tam w zęby, nie? Albo trąbisz od razu. To są moje kody. Jak ktoś nie wyrzuca jakiegoś wskazy. Moja żona mówi, nie trąb! No muszę go nauczyć, że źle zrobił, no. My mamy stare przyzwyczajenia. I teraz stare życie z tymi przyzwyczajeniami, z tą całą mentalnością grzesznika musi zostać z nas wykorzenione. Duch Święty wstępuje na nas po to, aby to zostało wykorzenione. On w nas jest, on nas uczy, on nas prowadzi, on nas uwalnia od tych wszystkich starych kodów i uczy nowych zachowań. Tak? Duch Święty został nam dany po to, aby nauczyć nas żyć w nowy sposób, według nowego prawa. Wszyscy w twojej firmie kradną, wszyscy w twojej firmie plotkują, a teraz Duch Święty został ci dany po to, abyś ani nie kradł, ani nie plotkował. Żebyś zaczął żyć w nowy sposób. To jest niezwykle istotne. Dlatego, że Duch Święty jest Bożą obecnością w nas i teraz ta Boża obecność, ona rozlewa w sobie Bożą miłość, tak? Rzymian 5:5 o tym mówi. Duch Święty rozlewa swoją świętość. On zaczyna nas wprowadzać w nowe sposoby zachowania, w nowe sposoby reakcji, w nowe sposoby prowadzenia rozmowy, w nowe sposoby rozwiązywania problemów, na przykład małżeńskich. To jest niesamowite. Duch Święty w nas nieustannie pracuje, wprowadzając nas we wszelką prawdę. W prawdę zarówno o zbawieniu, jak i w prawdę o tym, jak wychowywać dzieci. W prawdę o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, jak i w prawdę o tym, jak traktować dobrze swojego współmałżonka. Nowy rodzaj życia. To wszystko zawdzięczamy dzięki temu, że Duch Święty w nas zamieszkuje. Ale dlaczego? Ponieważ gdy otrzymujemy Ducha Świętego, musimy sobie tutaj powiedzieć bardzo trudną rzecz do przyjęcia, ale prawdziwą. W Duchu Świętym jest cała Boża natura. Paweł ujął to tak w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. Bo kto wie, kim jest Bóg? Tylko Duch Boży. On jest życiem Boga. On jest naturą i mocą Boga. On jest tą osobą Boga, w którym zawiera się całe bóstwo. I teraz, gdy Duch Święty wypełnia cię, to Boża natura zostaje rozlana w twoim życiu. Otrzymujesz życie wieczne. I Jego natura staje się twoim udziałem. Jeśli Duch Święty w tobie mieszka, otrzymujesz Bożą naturę i o tym pisał Piotr w swoim drugim liście 1:4. Nie będziemy teraz tego czytać. Otrzymaliśmy boską naturę przez wiarę w Chrystusa w Duchu Świętym. I teraz ta natura rozlewa się w nas. Między innymi życie wieczne otrzymujesz. Otrzymujesz Bożą miłość. Otrzymujesz zasoby mądrości. Otrzymujesz w Chrystusie wszelkie błogosławieństwo niebios. To wszystko dostałeś w Jezusie i przez Ducha staje się to teraz twoim udziałem, że możesz tym obracać, możesz z tego czerpać, możesz to używać, możesz tym usługiwać. Dlatego apostołowie uzdrawiali, wyganiali demony, ich cień uzdrawiał. Dlatego oni kierowali się Bożą mądrością, gdy był problem w Kościele, oni się modlili, pytali Duchu Święty, co mamy zrobić z tym problemem. Okej, Duch Święty mówił, ten problem trzeba rozwiązać tak, tak i tak. I oni to rozwiązywali i było po ptokach. I nie było żadnych rozłamów ani żadnych takich rzeczy. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty w nich był po pierwsze postawiony na pierwszym miejscu, a po drugie oni korzystali w Duchu Świętym ze wszystkich błogosławieństw, jakie mieli w Chrystusie. Chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Apostoł Piotr jest tym apostołem, który bardzo dużo niesamowitych rzeczy robi, co jest opisane w Dziejach Apostolskich, ale chcę ci powiedzieć, że on był dokładnie takim samym człowiekiem jak ty i ja. Miał dokładnie taką samą wiarę jak ty i ja. Ponieważ napisał w swoim drugim liście na początku, w drugim wersecie pierwszego rozdziału, że pisze do tych, którzy osiągnęli wiarę równie doskonałą jak nasza. To jest niesamowite. To znaczy, że jeśli on cieniem uzdrawiał, to twój cień też może uzdrawiać. Nie sądzicie, że to jest przydatne w Kołobrzegu, na plaży? Idziesz, wiecie, słonecznie, albo na przykład na Lazurowym Wybrzeżu, wiecie, do Monako pojedź, a tam jest ciągle słońce, wiecie. I twój cień zaczyna uzdrawiać. To jest bardzo interesująca propozycja. On wyganiał demony. On otwierał drzwi do zbawienia ludziom. Moglibyśmy o Piotrze wiele tutaj powiedzieć, ale dlaczego on to robił? On nie robił tego, bo został wybrany. On został wybrany takim samym wybraniem jak ty i ja. Oczywiście mamy różne funkcje, on był apostołem, jednym z 12 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My tego już nie będziemy, bo 12 to 12, a nie 13, więc nikt z nas już się nie załapie do 12. Ale to nie o tym rozmawiamy. Mówimy o tym, jak Duch Święty przez niego działał. On działał dokładnie tak, jak chce działać w tobie teraz. Ponieważ ten sam Duch w tej samej ilości, w tej samej mocy został dany im na początku w Dzień Zielonych Świąt i tobie. Czy w to wierzysz? I dlatego mamy ciszę. I dlatego niewielu ludzi jest uzdrawianych, bo jest cisza. My ciągle w to nie wierzymy. My jesteśmy w stanie uwierzyć to, że otrzymaliśmy ducha, ale na pytanie, a czy jest to inny duch niż Piotr miał go, albo Jan go miał, albo Paweł, trudno nam powiedzieć, no ten sam. Tej samej mocy? No niby tej samej. W tej samej ilości? Znów w cudzysłowie oczywiście, żeby coś zilustrować? Oczywiście, że tak, w tej samej ilości. Oczywiście Ducha Świętego nie można zmierzyć, zważyć, zilościować. Ja to celowo podkreślam, moi drodzy, abyśmy zrozumieli, po co Duch Święty został nam dany. On przyniósł całą Bożą naturę. On jest Bogiem. On zamieszkał w tobie, abyś teraz sięgnął po to, co Chrystus zdobył na krzyżu i zaczął tym usługiwać, bo ten świat potrzebuje Jezusa. Jak on się dowie, że Jezus jest Panem, jeśli ty nie pokażesz im poprzez działanie Jego natury w swoim życiu? Jan napisał w swoim pierwszym liście, jaki on jest, tacy my jesteśmy na ziemi. Tak naprawdę, gdy mówimy o tym, że poruszamy się w imieniu Jezusa, to mówimy o tym, że ludzie patrząc na nas, słuchając nas, powinni widzieć i słyszeć Jezusa, bo mówimy i działamy w Jego imieniu. Dlatego Paweł pisze, wszystko cokolwiek czynicie, czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli czymkolwiek się chlubicie, chlubcie się tylko Jezusem. Dlatego on powiedział, Jezus jest moim Panem, on jest teraz moim życiem i teraz już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest niesamowite. Duch Święty został nam dany po to, aby wszystko, co mamy w Chrystusie, było przez nas używane, manifestowane, abyśmy tym usługiwali ludziom na zewnątrz. To jest piękne. Bo co mamy w Jezusie? Dobra. Nie będziemy wymieniać, bo już patrzę na zegarek, troszeczkę czas poleciał do przodu, a tego jest długa lista. Błogosławieństwa, które Bóg dał nam w Chrystusie, są bardzo, bardzo obszerne. I to jest niesamowite. I masz tym teraz usługiwać. Otrzymałeś dzięki temu, że Duch Święty w tobie zamieszkał, nową pozycję. pozycję Syna Bożego. Już nie jesteś synem człowieczym. Jesteś teraz człowiekiem, który stał się Synem Bożym. To jest bardzo ważne. Jak myślisz o sobie? Jaki jest twój rodowód? No, jestem ojca, z ojca takiego, z dziadka takiego, z mamy takiej, babci takiej. Tak, to jest to, co odnosi się do twojego ziemskiego życia. Ale jest mały problem. Właściwie to nie jest problem, no, ale ważny szczegół. Teraz mamy żyć tak, jak niebieski człowiek, jak Chrystus. Byliśmy tacy jak Adam, a staliśmy się, gdy przyjęliśmy Jezusa do serca, tacy jak Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, na końcu, tak, 49, 48, 47 wersety o tym mówią. Teraz masz być taki, jaki jest niebieski człowiek, jaki jest Chrystus. Twoja genealogia to Chrystus. Jeśli ciągle żyjesz przeszłością swojego rodu, to chcę ci powiedzieć, to ja mam lepszy rodowód dla ciebie. Jezus Chrystus. To jest twoje źródło. To jest twój początek i koniec. Jesteś synem Boga Najwyższego. To jest twój rodowód. Twoja tożsamość. Co więcej, staliśmy się synami dzięki obecności Ducha w nas, aby stać się świątynią Boga. A co w świątyni było złożone? Imię Boga i chwała Boża. Czy na tobie jest imię Boga? Czy chwała Boża cię wypełnia? No nie czuję tak jakoś. Bo to nie jest kwestia uczuć, to jest kwestia wiary w to, co Bóg ci dał. Ty w Jezusie to już masz. A Duch Święty jest ci dany po to, abyś to teraz uruchomił, abyś teraz w tym zaczął żyć, abyś teraz to zrozumiał, pojął i abyś teraz to aktywował w swoim życiu i działał w tym. To jest niesamowite. To wszystko oczywiście, jak widzicie, jest na fundamencie Chrystusa. On jest źródłem tego wszystkiego. Ale teraz wielu ludzi mówi, ja wierzę w Jezusa. Świetnie. Czy jesteś pełen ducha? O, wierzę, że Duch Święty jest we mnie. Pytam, jaki masz na to znak? No ja wierzę. Świetnie. Ale jakiś konkret. Jestem niedowiarkiem. Nie wierzę ci, że mówisz rację. Jaki masz znak, że Duch Święty w tobie jest? Amen. Jeśli ktoś tak powie, jesteśmy w domu, jesteśmy braćmi i siostrami. Ale niektórzy mówią, a nie, no ja po prostu wierzę. Słuchajcie, Duch Święty stopił na nas po to, aby to, co zaakceptowałeś intelektualnie, to, co przyjąłeś swoim rozumem, że Jezus za ciebie umarł, że jest błogosławieństwem, że jest twoim zbawieniem i tak dalej, stało się teraz twoim życiem i mocą. Po to został dany Duch Święty. Intelektualnie możemy przyjąć wiele rzeczy, ale mnóstwo z tych rzeczy nie stanie się nigdy naszą mocą ani sensem naszego życia. Jezus Chrystus nie umarł na drzewie krzyża, nie zmartwychwstał po to, aby stać się tylko przedmiotem intelektualnej akceptacji albo intelektualnych rozważań. Wiecie, ja studiowałem teologię, ja widziałem doktorów i profesorów teologii, którzy nie mieli ducha, ale intelektualnie rozważali pewne rzeczy. Na pytania, a kiedy pan profesor ostatni raz uzdrowił kogoś? Nie ryzykowałem takim pytaniem, przecież bym oblał egzamin zaraz. Jeden, pamiętam, ze studentów innego wyznania chrześcijańskiego mówi, bo wy to byście wszystko sprowadzili, wy zielone świątkowcy, do mocy Bożej. Mówię, to nie chodzi o moc, chodzi o życie. Albo czymś żyjesz, albo nie. Ja wiecie, czemu się przyczepił? Bo mu powiedziałem, słuchaj, no ale to jest normalne, że głosisz 4 kazania w tygodniu. On mówi, co ty gadasz? Chodzisz w duchu, to masz dostęp do źródeł, możesz głosić codziennie po 2 kazania i będzie każde inne. Wiecie, niektórzy kaznodzieje mają tak zwane odgrzewane kotlety. Głoszą te kazania wszędzie, gdzie pojadą, nie? Ciągle, cały czas. To jest możliwe. Dlaczego? Bo Duch Święty jest życiem. Jeżeli jest życiem, to cię napędza. Jeżeli cię napędza, to cię inspiruje. On ciągle cię prowadzi do czegoś, ciągle ci odkrywa nowe prawdy. Ty ciągle żyjesz jak, przepraszam za wyrażenie, nakręcony króliczek Duracell. Mówisz, wow, co dzisiaj, Panie? Dzisiaj to super. I teraz Duch Święty sprawił, że wszystko, co Chrystus dokonał, przenosi się ze sfery intelektualnej do sfery życia i działania. To przestaje być spekulacją umysłową. To przestaje być tylko historycznym faktem. To zaczyna być życiem. I teraz w tym życiu muszą się pojawić pewne konkretne świadectwa. Dlatego zwróćcie uwagę, w Dzień Zielonych Świąt pierwsze świadectwo, pierwszy znak tego, że ci uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, to mówienie językami. Z innych relacji biblijnych zobaczymy, że inni ludzie napełnieni Duchem Świętym nie tylko mówili językami, ale również prorokowali, wychwalali Boga w nowy sposób. Później towarzyszyły im inne dary duchowe. Po co to wszystko jest? Ponieważ, teraz dotkniemy bardzo fajnej rzeczy, to jest nam dane, abyśmy weszli w poziom ponadnaturalnego życia. Duch Święty został ci dany po to, abyś przestał być zwykłym człowiekiem, a zaczął być Synem Bożym, który porusza się w duchowej rzeczywistości, funkcjonuje w ponadnaturalnej rzeczywistości, który zaczyna usługiwać ludziom w ponadnaturalny sposób. On ci został dany po to, żebyś przestał być zwykłym zjadaczem chleba, który tylko ma właściwe wyznanie wiary. W każdym kościele ludzie mają wyznanie wiary, ale nie w każdym kościele ludzie mają ducha. Nie w każdym kościele ludzie żyją w mocy ducha. Jak to rozpoznać? Właśnie poprzez działanie ponadnaturalnych elementów. Gdy zaczynasz rozmawiać z kimś, masz dar rozróżnienia duchów. Gdy modlisz się językami, masz tłumaczenie, masz wykład, tak? Masz prorokowanie, masz mowę wiedzy, mowę mądrości i tak dalej, i tak dalej. A nadto wszystko masz zrozumienie Królestwa Bożego i duchowej rzeczywistości. Duch Święty daje nam coś niezwykłego, moi drodzy. Czy wiecie o tym, że gdy my zaczniemy rozumieć duchową rzeczywistość w Duchu Świętym, to rządy będą upadać i powstawać właściwi ludzie, będą zasiadać na właściwi ludzie na właściwych miejscach. A ja wiem, że dla niektórych z was to jest za dużo, co ja teraz powiedziałem. Możesz rozkazywać pogodzie i będzie się ciebie słuchać. Masz rozkazywać mocą ciemności i gdy przychodzą i cię atakują. Dostałeś władzę i potęgę Ducha Świętego, który w tobie jest. Po co? Nie po to, żeby tym się bawić, bo to nie jest giełda rozrywki, ale po to, żeby ustanawiać Królestwo Boże tu i teraz, ponieważ ludzie dookoła nas potrzebują Królestwa. Ale wiecie co? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Oni już mają dosyć marudzenia, ciągłego gadania o Bogu. A to przychodzą świadkowie Jehowy. Czy chce Pan porozmawiać o Królestwie Bożym? Nie, nie chcę. Bum. A to przychodzi ksiądz po kolędzie w imię Ojca i Syna. Panie, nie chcę czegoś takiego. A to ktoś inny. Ja już zauważyłem, że ludzie są zmęczeni rozmawianiem o Bogu. Wiecie, czego oni chcą? Ja chcę być z Bogiem. Ja chcę Go odczuwać i mieć z Nim społeczność. Ja chcę Jego dotyku i doświadczenia żywej relacji z Bogiem. Czy spotkaliście się z tym? Ludzie nie chcą rozmawiać o Bogu. Już mają potąd Boga. Ten zabija w imię Boga, a tamten marudzi w imię Boga. Wszyscy tylko mówią i mówią. Ale ja chcę Go poczuć. Kto ma im zanieść żywego Boga? Tylko ci, którzy sami mają relację z żywym Bogiem. Amen? Jeżeli nie masz żywej relacji z Bogiem, to wszystko, co tym ludziom możesz powiedzieć, to doktryna. Mniej lub bardziej intelektualna, mniej lub bardziej błyskotliwa, możesz to powiedzieć bardziej elokwentnie lub nieelokwentnie, ale to ciągle pozostaje w sferze teorii. A ludzie już mają dosyć teorii. Ludzie chcą żywego Boga. A żywego Boga zapewnia tylko Kościół napełniony Duchem Świętym. I jeżeli chcesz, to teraz możesz zostać napełniony Duchem, jeśli nie zostałeś. Dary duchowe są właśnie po to, aby operować nimi i dawać ludziom świadectwo. Czasami ludzie pytają mnie, czy uważasz, że na nabożeństwie powinniśmy mówić językami? Tak i zawsze, jeśli mamy ten dar, jeżeli Duch Święty nas tak inspiruje. Dlaczego? Bo przyjdzie ktoś i powie, ty, co tu się dzieje, że oni takim dziwnym językiem mówią? To jest znak dla ciebie, żebyś wiedział, że tu jest Bóg. Tak? List do Koryntian o tym mówi, pierwszy, 14 rozdział. Znak, mówienie językami jest znakiem dla niewierzących. Co to znaczy znak? To znaczy, aby oni się dowiedzieli, że tutaj jest nowe królestwo, tu jest inny rodzaj królestwa niż tam. Że tutaj zbierają się ludzie należący do Boga, że Boża obecność jest tutaj obecna i przejawia się właśnie poprzez ten dar. To jest mocna rzecz. W kościołach, w których nie ma tego daru, tak naprawdę nikt nie wie, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Jeżeli Duch Święty nie porusza się w ponadnaturalny sposób, to mamy dobre nabożeństwo, mamy dobry czas, a potem mamy dobry obiad i nic się nie zmienia. Dobre kazanie każdy może wygłosić. Jak się trochę poduczy, jak się trochę wytrenuje, w każdym kościele możecie usłyszeć dobre kazanie. Naprawdę. Pójdziecie do cerkwi prawosławnej, pop może powiedzieć dobre kazanie. Pójdziecie do katedry, ksiądz prałat może powiedzieć dobre kazanie. Jest tylko jeden problem. Gdzie jest Bóg? Czy ja mogę tam doświadczyć Jego chwały? Dobre kazanie może powiedzieć każdy, ale doświadczyć Bożej chwały nie wszędzie możesz. Bo chwała Boża wstępuje tam, gdzie są ludzie chodzący w Duchu Świętym. Gdzie chodzą, gdzie Duch Święty ma możliwość działania przez nich. Gdzie usługują w darach duchowych. Ja wiem, że to, co teraz mówię, bardzo się może komuś nie spodobać. Tyle tylko, że jest jeden mały problem. A mianowicie jest dużo kościołów, które mówią sobie, że są chrześcijańskie, ale tylko w niewielu objawia się żywy Bóg. Jak ludzie wchodzą, tak wychodzą. Wszystko, co dostają, to intelektualny pokarm w postaci kazania. Ja nie twierdzę, kazanie jest bardzo ważne, trzeba głosić kazania, najlepiej jak się potrafi, ale jeżeli pozostaniesz tylko na poziomie intelektualnej wiedzy, przyswajania pewnych informacji, które pozostają teorią, za jakiś czas przyjdzie diabeł i cię zwiedzie. Wiesz czym? Zwykłym życiem. Będziesz przychodził do kościoła co niedzielę i wychodził z tego kościoła i przychodził znowu następną niedzielę, a potem wychodził, a twoje życie w ogóle się nie będzie zmieniać. Nie będzie niczym się różniło od życia ludzi, którzy pracują z tobą w twoim miejscu pracy albo którzy mieszkają w twoim bloku. Będziesz taki sam. I wtedy zadasz sobie pytanie, to właściwie co mnie odróżnia od nich? Doktryna. A co mi po doktrynie? Zwróciliście uwagę, że Jezus, gdy wypowiada się na temat swojego przyjścia i sądu, nie pyta nikogo o doktrynę, tylko mówi na przykład, nie znam was, a wy coście za jedni? Kto ty jesteś? Ja cię nie znam. Nigdy nie miałeś ze mną nic wspólnego. Pamiętacie przypowieść o 10 pannach? Tak się kończy. Przychodzą te głupie panny, pukają, panie, panie! A Jezus na to, nie znam cię. Ja nie wiem, kto wy jesteście w ogóle. Czy my mieliśmy coś z sobą wspólnego? Zjadłeś ze mną jakiś posiłek? Jakąś wieczerzę? Rozmawialiśmy kiedyś? Coś? Nie pamiętam. Kiedy możesz mieć wspólny posiłek z Bogiem? Kiedy możesz wspólną wieczerzę, rozmowę z Bogiem? Jest tylko jeden warunek. Gdy masz Ducha Świętego. Nie możesz się inaczej porozumieć z Bogiem. To znaczy, możesz mówić. No, możesz mówić, aż ci zaschnie w gardle, tak jak mi teraz. Tylko czy cokolwiek słyszysz? Czy masz jakąś relację, społeczność? To wszystko jest w duchu. Więc opisaliśmy sobie tutaj parę aspektów, dlaczego otrzymujemy Ducha Świętego i dlaczego towarzyszą temu nadnaturalne duchowe dary. One są zakosztowaniem wieku przyszłego. Już dzisiaj, dzięki obecności Ducha Świętego, możesz skosztować, jak smakuje wieczność. Tak jest w liście do Hebrajczyków, tak? 6 rozdział. Zakosztowali mocy wieku przyszłego. Wow. Pewien człowiek jechał kiedyś z ojcem. Mieszkali w Republice Południowej Afryki, w czasach, gdy apartheid jeszcze tam obowiązywał. W tamtych czasach bardzo często dochodziło do manifestacji kończących się strzelaniną w dzielnicy Soweto. To jest dzielnica Johannesburga, zamieszkiwana przez czarnoskórą ludność. Jechał z ojcem z nabożeństwa, musieli przejechać przez Soweto i tam nagle widzą kłęby dymu, ogromne, no mówią, no to zamieszki, to znaczy, że coś się dzieje na ulicach. Boże, ale my musimy dotrzeć na miejsce tam, za Soweto, ponieważ tam mamy usługiwać. Co mamy zrobić? Duch Święty mi powiedział, zacznijcie się modlić. Zaczęli się modlić, zamknęli oczy i gdy otworzyli swoje oczy, byli po drugiej stronie Soweto, zostali przeniesieni. Ten facet nazywa się Rodney Howard Brown. z ojcem wtedy usługiwali tam w południowej Afryce. Niesamowite to było. Zostali przeniesieni, tak jak Filip został przeniesiony po rozmowie z eunuchem etiopskim do Azotu. Co to jest? To jest właśnie ponadnaturalne życie z Bogiem. Takich świadectw jest bez liku. Jest już tak późno, że żadnego już więcej nie powiem. Jest bez liku. Pytanie, czy ty masz udział w pięćdziesiątnicy, która przeniesie cię na poziom życia absolutnie nieludzki? Absolutnie nieludzki. Czy już masz dosyć teorii, czy już masz dosyć martwego kościółka? Chcesz zacząć żyć naprawdę w mocy ducha. Chcę ci powiedzieć, to jest teraz dostępne dla ciebie. To jest dla każdego z nas.